śpiewajmy Mu, dziękujmy Mu, Jego miłość przetrwa wiecznie. On dobry jest, On jest Panem mym, Jego miłość przetrwa wiecznie. Wznieś głos, wznieś głos, wznieś głos, wznieś głos. Śpiewajmy Mu, dziękujmy Mu, Jego miłość przetrwa wiecznie. Za życie, które daje nam, Jego miłość przetrwa wiecznie. Wznieś głos, wznieś głos, wznieś głos, wznieś głos. Na zawsze Bóg jest wierny, na zawsze mocny jest, na zawsze Bóg jest z nami, na zawsze. Na zawsze Bóg jest wierny, na zawsze mocny jest, na zawsze Bóg jest z nami, na zawsze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Za moment z pewnym lekkim poślizgiem rozpoczniemy Eucharystię, ale dziś robimy to w taki świadomy, zamierzony sposób, bo chcemy jeszcze jakoś przez ten moment lepiej nastroić nasze serca, nasze umysły też, na tę prawdę, którą będziemy przeżywać, w której tak często uczestniczymy, ale często też za bardzo z biegu, za bardzo bezrefleksyjnie, za bardzo gdzieś tak bez zrozumienia tego, co Eucharystia w swojej istocie wyraża i czym ona jest. Więc pozwólcie, że jeszcze taka chwila zatrzymania, żeby może ten cały świat, z którym tutaj weszliśmy do świątyni, gdzieś tam sobie spokojnie na moment pozostał. Jeszcze na chwilę posłuchajcie i na chwilę popatrzcie, a potem będziemy przeżywać wyjątkową, jedyną w swoim rodzaju Eucharystię.
Szczęść Boże. Mam na imię Mateusz, jestem z Radomia. Mam 27 lat, jestem kawalerem. Mam mamę. Wspaniałą kobietę zresztą, mam tatę, wspaniałego faceta zresztą. Mam trójkę rodzeństwa, po prostu mam trójkę rodzeństwa. Jestem najstarszym synem. Moi rodzice od maleńkiego chcieli wychować mnie jako taki wzór do naśladowania. Mam to szczęście w życiu, że pochodzę z rodziny katolickiej. Od małego chodziłem z moją mamą, z moim tatą i z moim rodzeństwem do kościoła. Co niedzielę i czasami na tygodniu. Moi rodzice robili wszystko, żeby wychować mnie na człowieka dobrego i prawego. Robili to, kiedy byłem w przedszkolu. Robili to samo, jak byłem w podstawówce. Później przyszło gimnazjum. Na tyle, ile mogli, moi rodzice to panowali nade mną. Mój ojciec bardzo często pojawiał się w szkole, żeby zobaczyć, jak się uczę. Był bardzo zaangażowany w moje życie. Ale żaden rodzic nie jest w stanie upilnować swojego dziecka do końca. Przyszło gimnazjum, czyli taka największa głupawka. Czyli możliwość zrobienia sobie dobrej opinii w szkole. Dobrej opinii. To znaczy, że taka moda zaimponować rówieśnikom tym, co na ogół jest głupie. Czyli zaczęło się palenie papierosów, zaczęło się jakieś picie alkoholu, rozrabianie w szkole, imponowanie głupotą. No ale to jeszcze takie gimnazjum, gdzie mówi się o takim buncie młodzieńczym. Z tego się przecież wyrasta. Później pojawiła się szkoła średnia. Dostałem się do naprawdę dobrego liceum w Radomiu. I tam się zaczęło robić źle. Dołączyłem do takiej grupy, która spotykała się w parku w Radomiu. To byli ludzie o poglądach, mówiąc krótko, o poglądach o nienawiści. Byli to ludzie bardzo często ostrzeżeni na łyso, w glanach, słuchających bardzo ponurej muzyki. Wielu wokalistów tych zespołów byli to albo mordercy, albo jeden z wokalistów zespołu, który już nie istnieje, zasłynął w świecie muzycznym tym, że spalił 3 zabytkowe kościoły. Grzech jest bardzo przyjemny, a zło jest bardzo kuszące, więc bardzo mi się ta grupa spodobała. Patrzyłem z podziwem, z zachwytem na moich starszych kolegów, którzy mieli, powiedzmy sobie, po 40 lat i mieli zawsze za co wypić, mieli zawsze co zapalić i mieli za co imprezować. Więc w październiku, w listopadzie powiedziałem moim rodzicom, jako 17-latek, że rzucam szkołę. Że nie będę chodził do liceum, bo moi koledzy nie skończyli nawet szkołę na poziomie 5 klasy podstawówki i żyją sobie wspaniale, więc czemu ja mam tracić czas w szkole, skoro mogę z nimi spędzać ten czas i bawić się świetnie. Moi rodzice bardzo to przeżyli. Bywały czasy, że moja mama z moim tatą zawozili mnie do szkoły. Ja do tej szkoły wchodziłem, czekałem tylko, aż moi rodzice odjadą. Natomiast z tej szkoły wybiegałem z powrotem do parku do znajomych. Sytuacja nabrała ogromnego tempa. Mieszkałem u kolegów, mieszkałem u koleżanek. W tym sensie odszedłem z domu, nie tyle co uciekłem, ale po prostu odszedłem z domu, bo mieszkałem sobie po prostu u znajomych. Dzień wyglądał tak samo. Wstawało się rano. Zawsze się wypiło jakiś alkohol, czy to jakieś tanie wino, czy jakąś tańszą wódkę. I uważałem, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, bo mam wszystko, co mi jest potrzebne. Stałem się też wielkim wrogiem Kościoła katolickiego. W Pana Boga wierzyłem cały czas. I to jest najgorsze, bo w Pana Boga wierzyłem, a świadomie Go odrzuciłem. Mówiłem, Panie Boże, wiem, że jesteś, ale ja Ciebie nie chcę. Mówiłem szczerze, Panie Boże, ja Ciebie nienawidzę. I tak mi życie przez dłuższy czas upłynęło. W grudniu były święta, na których ja nie byłem w domu. I w maju, kiedy już tak było bardzo ciepło, moi rodzice zadzwonili do mnie i powiedzieli, że moja babcia nie żyje. Moja babcia zmarła w wieku 89 lat. Do ostatnich dni była niesamowitą babką. Była uśmiechnięta, radosna, opowiadała kawały, żartowała sobie ze mną, ale zawsze coś powtarzała moim rodzicom. Kiedy moi rodzice już się poddawali, kiedy mówili, że z Mateusza nic nie będzie, moja babcia powiedziała, że dajcie mu szansę, poczekajcie, on z tego wyrośnie. Przesympatyczna kobieta. Pamiętam, że na pogrzeb nie poszedłem. Do kościoła również nie wszedłem. Ale gdzieś tam, gdzieś obok uczestniczyłem w tym samym wydarzeniu. I pamiętam, że bardzo szybko moi znajomi powiedzieli mi, że Pan Bóg specjalnie to zrobił. Zabrał ci babcię, żeby cię ukarać. Parę dni później zdech mi pies. Znowu się zrobiło to samo, więc Pan Bóg ci zabiera teraz wszystko, żeby cię ukarać. Bardzo szybko im uwierzyłem, bo zgadzałem się z nimi, byli dla mnie jakimś wzorem do naśladowania. Później przyszły jakieś dni depresyjne, niby wszystko było fajnie, wstawałem rano, a nie chciało mi się żyć, nie chciało mi się nic. Pewnego dnia spotkałem się z nimi w parku i przekazałem tą radosną informację, że mi się żyć nie chce mojemu koledze. Mój kolega w tym momencie wyciągnął tabletki. My byliśmy już mocno wstawieni, można powiedzieć całkowicie pijani. Narąbani nawet. Skończyło się to tak, że mi dał 5 tabletek i sobie wziął 5 tabletek. Powiedział, że skoro jest tak naprawdę do kitu, no to dajmy sobie spokój. Ja te 5 tabletek połknąłem. No i tak się czasem w życiu zdarza, że jak człowiek wypije za dużo alkoholu, to ten alkohol tą samą drogą wyjdzie. No, zdarza się. I na szczęście te tabletki nie zdążyły się w moim organizmie rozpuścić. Taki strasznie otumiony, strasznie taki nieprzytomny, podniosłem się z tej podłogi, z tej ławki w parku. Wstałem i po prostu poszedłem do domu. Zrezygnowany całkowicie. Obok mnie był ten mój kolega, była jeszcze jedna koleżanka, było jeszcze 2-3 kolegów. I ten chłopak, co miał te tabletki, który poczęstował mnie nimi, no w tym samym momencie ktoś tam do niego dzwonił. On odebrał telefon, wyciągnął telefon z kieszeni, a te 5 tabletek, które miał połknąć, wypadło mu. Więc chłopak został bardzo pobity przeze mnie, przez kolegów. Ja wróciłem do domu bardzo zrezygnowany. Później znowu chciałem popełnić samobójstwo. Mieszkam na 8. piętrze, więc sytuację miałem troszkę ułatwioną. W ostatniej chwili złapał mnie mój ojciec. Człowiek dużo mniejszy ode mnie i mój brat też przy mnie kurdupel. Chwycili mnie na ziemię i mój ojciec powiedział, tak nie wolno. Przez parę dni pytał się, jak może mi pomóc. Bardzo szybko powiedziałem mu o jednym księdzu, który wydawał mi się takim normalnym człowiekiem. Powiedziałem, że jest to jedyny kapłan, z którym jestem w stanie póki co rozmawiać. Parę dni później trafiłem do spowiedzi. Pojechaliśmy 60 km za Radą. Tam się wyspowiadałem. I co najciekawsze, nic się nie zmieniło. Nie zmienił się świat, nie zmienili się ludzie, nie zmienili się moi rodzice. Ale jedna rzecz się zmieniła. Zmieniłem się ja. I moje spojrzenie na świat. Parę dni później pojechałem na rekolekcje oazowe. Tam 4. dnia jest takie nabożeństwo, w czasie którego można przyjąć Pana Jezusa jako Pana i Zbawiciela, czyli powiedzieć Panu Bogu, Panie Boże, cokolwiek by nie było, ja ofiaruję Ci moje życie, które jest bardzo pokręcone, bo łatwy gościem nie jestem, ale chcę Ci to wszystko, Panie Jezu, oddać. Chcę Tobie zaufać. Rekolekcje oazowe się skończyły, skończyły się też wakacje. W trakcie tych wakacji musiałem z wielu znajomości, praktycznie ze wszystkich znajomości zrezygnować. Musiałem wybrać albo dalej to brnąć, albo wybrać dobro. Trafiłem do szkoły średniej, znowu pierwsza klasa. Było to już najgorsze liceum w Radomiu, bo z wilczym biletem tylko do takiej szkoły się dostałem. I miałem tam ogromne szczęście. Już w pierwszym tygodniu mogłem przedstawić się, że ja, Mateusz Ługowski z Radomia, jestem chrześcijaninem. Otóż sytuacja była taka, że w czasie lekcji religii poszedł do mnie ksiądz, powiedział, że dzisiaj zaczniemy katechezę modlitwą różańcową. I podszedł tak do mnie, z taką trochę pogardą, wyciągnął ten różaniec i powiedział, czy ty w ogóle wiesz, co to jest? Ja wtedy z satysfakcją wyciągnąłem swój portfel, jeszcze miałem portfel z misiem, zabrałem mojej małej siostrze, a w tym portfelu miałem swoją 10 różańca. I powiedziałem, wiem. Odmawiam taką prawie codziennie. I wtedy cała klasa, później cała szkoła wiedziała, że jestem chrześcijaninem. I była to moja największa duma. Byłem na wszystkich imprezach, na wszystkich 18. Już ludzie wiedzieli, że mogą mi ufać. Ludzie wiedzieli, że jestem chrześcijaninem i nikomu krzywdy nie zrobię. W 2. klasie liceum miałem problem z kolanem. upadłem z konia, zacząłem kuleć, chodziłem na jakieś rehabilitacje. Trafiłem w końcu do szpitala i okazało się, że mam raka. Więc jako 19-latek miałem raka kości. Czekała mnie amputacja, czekała mnie walka o życie. Nie było łatwo, bo były momenty, gdzie ryczałem, leżałem na tym łóżku szpitalnym, zapłakany, załamany. Po ludzku bałem się śmierci, po męsku bałem się, że będę miał jedną nogę. Wtedy przypominały mi się właśnie takie momenty na rekolekcjach jednych czy drugich. I ten właśnie moment, kiedy powiedziałem: Panie Jezu, ja chcę, żebyś Ty decydował o moim życiu. Ja Ci ufam. Były to piękne słowa, które było bardzo czasami ciężko wprowadzić w życie. Ale Pan Bóg powiedział: Mateusz, Ty jesteś hardkorem, dasz radę? Przeżyłem wszystkie chemioterapie. Co ciekawe, ludzie w czasie chemioterapii chudną. Ja tyłem, jadłem bardzo dużo, chociaż ludzie apetytu nie mają. Lekarze, jak czasem się spotykam na kontrolach, mówią, że byłem ewenementem. Pielęgniarka kiedyś przyszła do mnie i skoro nie rozmawiałem na temat religii, powiedziała: Mateusz, mam problem w domu, weź się pomóc za mnie. Ja chory, miałem się pomodlić za zdrową kobitkę. Dobra. I to było piękne, że Pan Bóg obdarował mnie też w szpitalu znakomitymi ludźmi. Znakomitym lekarzem, przeżyłem operację, nie usunęli mi całej nogi, usunęli mi kolano, dostałem endoprotezę, wszystko pod skórą, biegam, skaczę, jak trzeba się pobić z młodszym bratem, to i kopniaka też strzelę. Oczywiście bracia tak się kochają, nie, to wiecie. Jestem zdrowym, jestem szczęśliwym człowiekiem i wiem, że Pan Bóg niesamowicie czuwa nade mną i wiem, że Pan Bóg mnie jeszcze nigdy nie zawiódł. Ja, owszem, przynajmniej raz w tygodniu zrobię taką rzecz, popełnię taki grzech, że wiem, że Pana Boga skrzywdziłem. Był taki moment w życiu mojej rodziny, że moi rodzice chcieli się rozejść. Tak mocno, że moja mama nie spędzała świąt. Były to bardzo ciężkie chwile. Pamiętam, że były rekolekcje w grudniu. Mówiłem o tym na świadectwie, że święta spędza bez mamy i bardzo płakałem. Modliło się masa osób, nawet z tej mojej radosnej ferajny, wspólnoty, przepraszam. I po 2 latach moi rodzice są dalej przeszczęśliwym małżeństwem. Bardzo się kochają. Mam nadzieję, że są teraz bardziej dumni ze mnie niż kiedyś. I życzę przede wszystkim wam wszystkim wiary w Pana Boga. Chwała Panu.
Jeszcze jeden znak przed Eucharystią. Tym razem pantomima, po niej już bezpośrednio rozpoczniemy nasze spotkanie z Panem właśnie w sakramencie ołtarza. Myślę, że ta pantomima, zwłaszcza z tym ostatnim dylematem, pytaniem postawionym, będzie dobrym wstępem do tego, by jakoś głęboko przeżyć to, co za chwilę tutaj będzie się działo.
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Stworzył słońce, gwiazdy, morze, góry i rzeki. Sprawił, że narodziło się życie. Potem stworzył nas, ludzi, na swój obraz i podobieństwo. Uczynił mężczyznę i niewiastę. I dał nam ręce. Ręce, aby tworzyły. ręce, aby dawały. Ręce, aby kochały. Ręce, aby pomagały i broniły. Ręce. Bóg dał nam ręce.
My jednak używamy tych rąk, aby burzyć. Ręce uczynione, aby kochać, nienawidzą. Ręce uczynione, aby dawać, kradną i niszczą. Ręce, które miały pomagać, odwracają się i napadają.
Bóg wyciągnął swoje kochające ręce nad światem dążącym do zagłady. My jednak przybiliśmy te ręce do krzyża i powiedzieliśmy: zostań tam, Boże! On jednak nie został. Chociaż był pogrzebany, zmartwychwstał. On żyje. Dzisiaj Jezus chodzi ulicami naszych miast. Jego pokryte bliznami ręce tęsknią. Czekają na kogoś, kto je przyjmie. Bóg ma lekarstwo na buntownicze stworzenie. Tym lekarstwem jest Jezus. Co z nim uczynisz? Będziesz próbował nie patrzeć? Będziesz próbował nie słuchać? Prawda pozostanie prawdą. Przyjmiesz go? Czy odrzucisz? Żyj dalej własnym życiem, albo wszystko oddaj Jezusowi.
Masz więc dwie możliwości. Albo wszystko oddać Jezusowi i żyć z Nim, albo żyć swoim życiem bez Boga. Nie ma trzeciej drogi. Niektórym się tak czasami wydaje. To co ty zrobisz ze swoim Bogiem? Przyjmiesz czy odrzucisz? Eucharystia zawsze jest tą rzeczywistością, gdzie to pytanie się pojawia. Przyjmiesz Jezusa? Jak w komunii? Czy powiesz: nie, dziękuję, to nie dla mnie? Chcemy, byście przeżywali tę liturgię z tęsknotą, z pragnieniem. Chcę Ciebie, Panie. I żeby, daj Boże, nikogo z Was przy tym ołtarzu nie zabrakło. No to rozpoczynamy liturgię. Może ojcowie wasi, a może i wy jedliście najwyborniejsze potrawy, kawior i jakieś tam inne specjały. Może wasze lodówki są pełne i dobrze wyposażone. Nikt z was tu źle nie wygląda, czyli że jeszcze ten pokarm jest. Może nie jest tak na bogato całkiem, ale nie brakuje nam niczego do podtrzymania tego życia. Jezus, próbując mówić o treściach bożych, odwołuje się do tych takich naturalnych, ziemskich spraw, obrazów, znaków, które są dla nas oczywiste. Nikt nie dyskutuje nad tym, czy mamy jeść, czy nie mamy jeść. Po prostu jemy, bo wiemy, że potrzeba, jak o tym zapomnimy, to natura sama się odezwie i przypomni nam: uważaj, jesteś głodny, czas, żebyś coś wrzucił na ruszta. I Żydzi w rozmowie z Jezusem mówią: no, my pamiętamy, przynajmniej wiemy z opowieści, z pisma, jakie to cuda boskie działy się za Mojżesza, jaka to manna i przepiórki z nieba i woda ze skały. No, to Bóg nam dał, to była jakaś sytuacja. A ty co nam ofiarujesz? Co ty nam dasz? Co ty nam możesz pokazać, nie? Już widać, że te cuda, które czynił, były za mało dla nich. Co ty możesz dać? A Jezus zaczął mówić jakąś przedziwną mowę, przedziwne słowa, które wprawiły ich w osłupienie i zupełnie byli pewnie najpierw zszokowani. Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero mój Ojciec da wam prawdziwy chleb, albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. No ale zaraz, co to za chleb? No ja jestem chlebem życia, to ja zstąpiłem z wysokości, z piedestału boskości, jakby trochę zrezygnowałem z tych moich atrybutów boskich i zszedłem, byś nie był głodny, rozumiesz? By ci nic nie brakło na tym świecie, byś mógł żyć. Co więcej, ofiaruję ci taki chleb, który daje ci perspektywę życia wiecznego. Bo jak powiedziałem, możesz jeść najwyborniejsze potrawy, a i tak wcześniej czy później zemrzesz, odejdziesz z tego świata. Ja jestem chlebem żywym. To jest chleb, który ma wszystkie smaki. A można inaczej powiedzieć. Bóg, twój Bóg ma smak chleba. A więc tego fundamentalnego pokarmu, bez którego trudno byłoby się obejść. I który nam może za bardzo już dzisiaj spowszedniał. Ale wiemy, czym to jest chleb. I Chrystus mówi, chcę być tak blisko z tobą, chcę tak cię wypełniać, jak ta kromka, którą codziennie bierzesz do ust, przeżuwasz, połykasz i trawisz. To ja jestem takim chlebem, który jednak będzie w stanie przedłużyć twoje życie o nieskończoność, a nie zamknie się tylko w przestrzeni doczesności. Rozumiesz to, czy nie? No jakżeż ty możesz nam swoje ciało dać do jedzenia? Czyś ty zwariował, oszalał? Kanibalizm? Nie, nie, nie. Tobie się coś w głowie poprzestawiało. A Jezus dalej mówi. To spożywa moje ciało, pije moją krew. Ma życie wieczne w sobie. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem. Krew moja jest prawdziwym napojem. Żadna podróba, żaden substytut, żaden falsyfikat. Prawdziwy napój, prawdziwy chleb. A więc prawdziwe podtrzymywanie w życiu, które przekracza granice doczesności. Jak będziesz tym się żywił, będziesz miał życie w sobie. Jak to pojąć? Że w tym prostym kawałku chleba, który mam w dłoni, który ma smak zwykłego opłatka, identycznego, jeśli chodzi o strukturę, jak na Wigilię spożywacie, jakim się dzielicie, trochę mąki i wody. Tylko taki w kształcie okrągłym. No, nazywamy to hostią, tak? Ale to jest zwykły chleb jeszcze. Dopiero dzieje się cudowna przemiana, kiedy kapłan na ołtarzu, powtarzając słowa Jezusa z Wieczernika i będąc wierny nakazowi, to czyńcie na moją pamiątkę, jakby ściąga Ducha Świętego, mocą którego następuje przemiana istotowa tego prostego chleba, że on zewnętrzny jako substancja jest takim samym chlebem dla naszych zmysłów, wzroku i smaku, ale wewnętrznie, istotowo jest już zupełnie czym innym. Zupełnie czym innym. Czym? Panem Bogiem. I to jest największy cud miłości, który nie może się zmieścić w głowie, bo Pana Boga nie da rady zmieścić ciasnym naszym umysłem, że ten Bóg wszechświata, kosmosu, który przenika wszystko i dosięga najgłębszych tajników rzeczywistości stworzonej, w jednej chwili z Jego woli, bo to był Jego pomysł, staje się zamknięty w tym właśnie kawałku chleba. Po co aż Pan Bóg tak się daje ścisnąć? Żeby się móc zmieścić w Twoich ustach. Żebyś mógł Go pogryźć, przełknąć i strawić. I żeby On potem, tak jak każdy pokarm, którego energia z krwioobiegiem jest rozprowadzana do każdej najmniejszej komórki, żeby i tam, do każdej najmniejszej komórki Twojego ciała dotarł Jezus. Po to, żeby Cię przebóstwić, żeby Cię umocnić, żeby Cię przemienić w siebie. I piękne to porównanie, które kiedyś słyszałem od ojca Salija, Jacka Salija, kiedy mówił, że gdy przyjmujemy pokarm, tak to w biologii się nazywa, to my go asymilujemy, no, czyli jakby przyswajamy. Ale mówi, kiedy spożywasz ciało Syna Człowieczego, to On ciebie asymiluje. To jakby On przejmuje ciebie i przemienia w siebie. To jest właśnie to przebóstwienie. To jest to, do czego jako chrześcijanie powinniśmy dążyć. Już dosyć tego marnego, grzesznego ciała. Nie znaczy, że mamy go zabijać, nie o to chodzi. Ale że wiemy, co z moim ciałem, że ten cały balast grzechu gdzieś tam ciągniemy przez wieki, a mamy dążyć do świętości. To tym bardziej będę święty, jeżeli dam się Bogu przebóstwiać. O tyle bardziej będę przebóstwiony, o ile częściej będę stawał przy tym, czy przy jakimkolwiek innym ołtarzu i otwierał usta, otwierał serce, rozszerzał swoje horyzonty myślowe i cały był na Pana Boga, tak, napalony na Pana Boga. Rozumiesz, co to znaczy być napalonym na kogoś, na coś? No, każdy z nas przeżywał takie emocje, że mu się wydawało, że ja muszę. No tak, tego Bóg chce, żebyśmy byli napaleni na Niego. Bo On wtedy bierze nas w swoje miłosne objęcia, przemienia, oczyszcza, uwalnia, napełnia swoją mocą, swoją miłością. I mam życie w sobie, to co powiedział Jezus. Jak mnie spożywasz, masz życie w sobie. To już wtedy nie muszę za niczym gonić, za niczym się rozglądać, szukać jakichś atrakcji, jakichś substytutów szczęścia, bo mam Boga, więc mam wszystko. To za czym gonisz? To czemu Boga odsuwasz na później? Iluż ludzi jest w kościele, którzy kiedy kapłan wychodzi i mówi ciało Chrystusa, to... tak, bo to nie dla mnie, bo to jeszcze nie teraz, bo ja jeszcze nie potrzebuję, bo może kiedyś, bo może na Wielkanoc. A Bóg cały, cały przemieniony w miłość, złożony na ołtarzu świata, mówi, no bierzże, bo Tobie to do życia potrzebne, do szczęścia. A ja nie, jeszcze nie teraz, jeszcze później, kiedyś. No, na razie sobie radzę. I tak zachowali się ci Żydzi. Bo to była największa duszpasterska porażka Jezusa Chrystusa. Ta mowa eucharystyczna. Najwięcej ludzi wtedy odeszło. Nikt nie odszedł, kiedy uczynił cud uzdrowienia, kiedy wypędził złego ducha. Nikt nie odszedł, kiedy za darmo 5000 mężczyzn i jeszcze więcej kobiet nakarmił 5 chlebkami. Nikt wtedy nie odszedł. Ale jak powiedział, ja jestem chlebem, to się zgorszyli i pouciekali. Największa duszpasterska porażka Jezusa Chrystusa. I wiecie co? Tak jest do dzisiaj. że w tym momencie, w tej przestrzeni, w tej rzeczywistości ołtarza, gdzie Bóg cały się rodzi, najbardziej jest olewany, poniewierany, deptany i odrzucany. Dlaczego tak jest? Bo nasze łby i mózgownice i serca są ciasne i pozamykane, skażone grzechem, zaślepione brudem. No to popatrzcie, wracam do tematu wczorajszego. Mamy sakrament miłosierdzia. On nas obmywa, jakby chcąc nas obudzić, byśmy byli w stanie dojrzeć, co za chwilę Bóg chce nam dać i ofiarować. Po to jest sakrament pojednania, żebyś nie był ślepy, ale żebyś pędem tu biegł, leciał w tej procesji, żebyś tęsknił za komunią, żebyś chciał to jak najczęściej, a niechże nawet codziennie. Żebyś się karmił Bogiem i miał pełnię życia. Kiedy większość odeszła, Jezus pyta tych, pewnie oni byli też tacy zszokowani, apostołowie, czy i wy chcecie odejść? To jest pytanie wolności. Pytanie, które podpowiada, że możesz to zrobić. Jak chcesz odejść, możesz wstać, wyjść z tej ławki i pójść. I nikt cię nie zatrzyma. Możesz to zrobić. Czy i wy chcecie odejść? No jak? No nie wiem, no większość poszła. No to my mamy taki owczy pęd w sobie zakodowany, diabelski. No że skoro wszyscy, no to ja się nie wyłamię, to też pójdę, nie? Ale oni dzięki Bogu się wyłamali. A może dzięki temu, co Piotr powiedział, bo on wtedy miał jakiś błysk, jakieś natchnienie. Choć nie był genialny, wiemy, że miał swoje wzloty i upadki. Wiemy, że zaparł się, zdradził Jezusa, ale potem się nawrócił, gorzko płakał, oddał życie. Ale w tej chwili, w tym momencie, tym błysku wiary, który Pan Bóg mu chyba dał w prezencie, odpowiedział: no wyjątkowo. To jest jedna z najpiękniejszych odpowiedzi, jakie można dawać Panu Bogu. Do kogo pójdę? I do kogo my pójdziemy, Panie? To Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli, choć nie mieści się to w naszych ciasnych łbach, to myśmy uwierzyli, że Ty jesteś świętym Boga. I jak mówisz, że jesteś w tym chlebie, to jesteś. Nie robisz nas w konia. Myśmy uwierzyli. Nie zrozumieli. Uwierzyli. Jak ucieknę, odejdę od Ciebie, to gdzie? Dokąd? A przypominają mi się słowa Jana Pawła II. Wy wszyscy to pamiętacie. To były chwile, nie? Na placu, czerwonym placu zwycięstwa, kiedy wołał: czy można odrzucić Chrystusa? Można. Tak. Ale pyta papież, ale w imię czego i jakich wartości? Czyli jeżeli odrzucisz Boga, to znaczy, że masz coś wyżej od Niego. Coś więcej, coś, co będzie w stanie cię zrealizować i dać spełnienie jako człowiekowi. Możesz. Tylko pytanie po co? Pytanie po co? W tym prostym kawałku, tu za chwilę, będzie pełnia wszystkiego. I nie znajdziesz lepszych smaków ani smaczków. Nie łudź się. Choć ci będą podpowiadać, że tak. Że wszędzie indziej, ale nie tu, będziesz słyszał coraz mocniej takie głosy. Nie daj się nabrać złu. I chciałby się powiedzieć, bracie, siostro, na koniec, oby cię tu nigdy nie zabrakło. Abyś nie był jak ci, co po odchodzinie. Oby Jezus nie musiał doznawać kolejnej, tragicznie bolesnej porażki. Porażki odrzucenia porażkach tak naprawdę stanie się Twoją porażką. I jeszcze na koniec słowo dla tych, co nie mogą przystępować do sakramentu Eucharystii, bo życie się pogmatwało, bo żyją w drugim związku, bo są już dzieci i tego się nie da odkręcić. To są nasze ludzkie drogi, pogmatwane, a my szukamy szczęścia po swojemu. To jest cena, którą musicie ponieść za sytuację, w której znaleźliście się. Ale ta cena nie oznacza odrzucenia przez Boga. Ta cena oznacza cierpienie, które będzie za wami orędowało. Pan Bóg nikogo nie przekreśla. A Jan Paweł II mówił o czymś takim, co się nazywa komunia pragnienia. Czyli, że są metody, sposoby i formy komunikowania z Bogiem jeszcze na jakiś inny sposób. One nie są tak doskonałe, idealne jak to. Ale ty powinieneś wtedy stanąć na uszach, rzęsach i głowie, żeby w ten sposób rekompensować. Czyli skorzystać z tych innych możliwości trzymania się Jezusa. Komunia pragnienia, tęsknoty, adoracja Pana, modlitwa gorliwsza, trwanie przy Kościele, czynienie dobra. To jest wszystko dostępne na wyciągnięcie ręki. Ale jak nie masz przeszkód obiektywnych, to co, bracie, siostro, usprawiedliwi Twoją absencję? Czym się wytłumaczysz? Obyś się nie musiał tłumaczyć, obym ja się nie musiał tłumaczyć. Panie, Ty masz słowa życia wiecznego. A ja wierzę, że Ty jesteś świętym Boga. I dlatego tu jestem. Amen. To powstańcie. Czas na modlitwę, a pomodlimy się jeszcze tak, jak robiliśmy to na nabożeństwach. Najpierw będzie modlitwa prośby, ale potem jeszcze pozwolimy sobie na dziękczynienie. Bo to łatwo tak. Panie Boże, o to, Panie Boże, tamto, siamto, o wam to. A trzeba dziękować też. Najpierw prosimy, potem będziemy dziękować. Mam świadomość swojej nędzy ludzkiej, tego, że często odstawiam Cię na bok. Daj mi moc, siłę, bym zawsze odkrywał Ciebie w sakramencie ołtarza. Proszę Cię, Panie.
Prosimy Cię, Panie. Proszę Cię, Panie, o Twojego ducha dla całego Kościoła Świętego, dla Jego kapłanów i wszystkich wiernych, o to, byśmy wszyscy razem zbliżali się do Ciebie. Proszę Cię, Panie.
Żeby nigdy nie było takiej mszy świętej, na której nie przystąpię do komunii świętej z Tobą. Proszę Cię, Panie.
Ja Cię proszę, Panie, też za tych wszystkich, którzy szczególnie potrzebują Twojej pomocy, za wszystkich chorych, cierpiących, za tych, którzy są samotni. Proszę Cię, Panie, by Twoja miłość była większa niż ich potrzeby. Proszę Cię, Panie.
Za wszystkich duszpasterzy tej parafii, żeby byli pierwszymi świadkami miłości Pana Boga i czystej komunii ze Zbawcą. Proszę Cię, Panie.
Proszę Cię, Panie, o obfite owoce tych rekolekcji dla wszystkich osób w nich uczestniczących. Proszę Cię, Panie.
Abyśmy nieśli do naszych domów, do naszych bliskich to światło, którym Ty jesteś. Proszę Cię, Panie.
Byś Ty, Panie, był zawsze na pierwszym miejscu w naszym życiu. Wtedy wszystkie inne rzeczy są na swoim miejscu. Proszę Cię, Panie.
Łaskę nieba dla zmarłej Janiny, Mariana i Stefana Zawistowskich. Proszę Cię, Panie.
A teraz chcę wyrażać wdzięczność, dobry Boże, za Twoje miłosierdzie, za to, że ciągle pochylasz się nade mną i chociaż nie dorastam do Ciebie, to jednak karmisz mnie, bym nie zginął i nie ustał w drodze. Dziękuję Ci, Panie.
Za wszystkie znaki Twojej obecności w moim życiu. Dziękuję Ci, Panie.
Za to, że czynisz mi ten zaszczyt i przychodzisz do mnie, pomimo mojej nicości. Dziękuję Ci, Panie.
Za wszystkich ludzi, których stawiasz na mojej drodze, a którzy są dla mnie znakiem Ciebie. Dziękuję Ci, Panie.
I za wszystkie sakramenty, które zrodziły się z Twojego przebitego boku. Dziękuję Ci, Panie.
Dziękuję Ci, Panie, za każdorazowe nawrócenie się ku Twojej miłości. Dziękuję Ci, Panie.
Za to, że wciąż mogę czerpać z Twojego niewyczerpanego źródła miłości. Dziękuję Ci, Panie.
Dziękuję Ci, Panie, za codzienny uśmiech, którym mnie obdarzasz. Uśmiech innej osoby. Dziękuję Ci, Panie.
I za to, że Twoje miłosierdzie się nie wyczerpuje, że ilekroć do Ciebie przyjdę, choćbym zgrzeszył po raz setny, tysiączny, Ty zawsze gotów jesteś przebaczać. Dziękuję Ci, Panie. A teraz w ciszy sami dziękujcie Bogu za wszystkie łaski. Dziękuję Ci, Panie.
Dziękuję Ci, Panie.
Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie.
Piękną tradycją zawsze jest, że ostatniego dnia ofiary składane na tacy są przeznaczone dla tych, którzy te rekolekcje prowadzą. Także tak samo jest w naszej parafii. Zachęcam do naszej szczodrości, ofiarności. Niech Pan Bóg, radosnego dawcę Pan Bóg raduje, abyśmy potrafili dzielić się tym, co mamy. Uczestniczymy dalej w Eucharystii.
Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki. Oto moje serce przecież wiesz, Tyś miłością mą jedyną. Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki. Oto moje serce przecież wiesz, Tyś miłością mą jedyną.